Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wystarczyło uwielbić Boga, aby nawiązać połączenie internetowe. Także jak widzimy, Bóg ma wielką moc. Mamy podjąć temat, który przez co tydzień, półtorej godziny mogę o nim mówić cały rok. A ja mam powiedzieć wam o tym w ciągu jednej godziny. Przymierze człowieka z Bogiem i co z tego wynika? Przede wszystkim to spotkanie przeżyjmy jako wielki zachwyt. Wszechmogący Bóg, Stwórca całego Wszechświata, Stwórca nieba i ziemi, zapragnął zawrzeć przymierze z człowiekiem, ze swoim stworzeniem. Nam się wydaje, że jakiś układ, jakaś umowa to rzecz oczywista nawet pomiędzy władcami, pomiędzy mocarstwami. Tak, ale z reguły te umowy mają równych partnerów albo prawie równych. Przymierze to taka umowa, gdzie nie potrzeba równości, a wręcz przeciwnie. Przecież przestrzeń, jaka dzieli nas od Boga, jest ze strony człowieka nie do pokonania. I ten wszechmogący Bóg wychodzi z inicjatywą, aby zawrzeć z człowiekiem przymierze. To przymierze zostało objawione w Piśmie Świętym. Spróbujmy troszkę dotknąć terminologii. Przymierze w języku hebrajskim to berit. Ale od czego to słowo pochodzi? Próbowano to słowo wyprowadzić z takiego rdzenia, z takiego pnia BRH. Ale co wtedy wychodzi? Spojrzeć, patrzeć, wybrać? A więc jakieś zobowiązanie. A może drugi sposób wyprowadzenia z pnia Bercha? Jeść, ciąć? Tylko że nie ma tego w języku hebrajskim. Nie bardzo da się wyprowadzić. Jest, ale w języku arabskim. Wobec tego idziemy dalej na wschód, do Akkadu, na teren Mezopotamii. Z akadyjskiego birit oznacza zabić, przeciąć zwierzę na połowę. Dopiero z akkadyjskiego birtu mamy więzi. Związać, połączyć wiązadłem. A więc przymierze zawierały nierówne strony. Ktoś bardzo wysoko postawiony z kimś bardzo nisko stojącym w hierarchii społecznej. Na przykład pan ze swoim niewolnikiem. Zresztą mamy takie przykłady. Jonatan, syn Saula, zawarł przymierze z Dawidem. Wtedy jeszcze zupełnie się nieliczącym, który był zaproszony na dwór Saula, aby umilał Saulowi życie poprzez granie na instrumentach. Skoro nie dało się nam wyjaśnić, z jakiego rdzenia się to słowo wywodzi, wobec tego spróbujmy określić pole znaczeniowe terminu berit, przymierze. Poszukuje się to w bardzo szczegółowy sposób, rozwiązując, analizując poszczególne zdania, gdzie to słowo występuje. Ukazuje ono relację międzyosobową. I ten, który wychodzi z inicjatywą zawrę z tobą przymierze, w naszym rozumieniu chodzi tu o Boga, obiecuje jakieś dobrodziejstwa. Ale człowiekowi, tej drugiej stronie przymierza, stawia wymagania. stawia wymagania, a z tego wynika zobowiązanie, a nawet przysięga. Wielokrotnie Izraelici zostali zobowiązani przysięgą, że będą wierni, że wszystkie przepisy wiernie zachowają. I spisuje się dokument przymierza. Można było przyjąć albo wszystko, albo nic. Z warunków przymierza, które Pan wystawiał, trzeba było przyjąć wszystkie warunki. Jeśli ktoś chciałby jeden z nich odrzucić albo dyskutować, pertraktować, to zrywał przymierze. Nie było takiej możliwości. To jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli. Nie można zawierać przymierza, jeśli nie przyjmiemy całego zobowiązania od A do Z we wszystkim. Pierwsze przymierze, jakie zawarł Bóg z człowiekiem, to było przymierze z Noem. Tu wybrałem tylko fragment Księgi Rodzaju, rozdział 9. Przymierze opisane jest w całym tym rozdziale. Zadanie, jakie otrzymał Noe i ci, którzy zostali otoczeni, ocaleni z potopu poprzez zachowanie ich w arce, przymierze zawarte jest już po potopie. Ta woda potopu jest bardzo istotna, ona obmyła cały świat z grzechu. Nie było szans na to, aby ci ludzie się nawrócili. Bóg zdecydował się obmyć świat ze zła. Kiedy już Noe poczuł, że arka zatrzymała się na lądzie i kiedy mógł wyjść z arki, Bóg przemówił do niego i zobowiązał go właściwie bardzo niewiele. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się, zaludnijcie ziemię i miejcie nad nią władzę. Właśnie tu mamy ten aspekt. Bóg wejrzał na Noego, spojrzał na niego. Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa, już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. O czym Bóg dodał: a to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Ciekawostką jest to, że ten łuk, czyli tęcza, ma 7 kolorów, pełnię kolorów. Natomiast dziś pewne grupy ludzi posługują się 6 kolorami. Liczba 7 oznacza pełnię, liczba 6 oznacza brak, poważny brak. Drugie przymierze, które zawarł Bóg, to przymierze z Abrahamem. Jest ono opisane w rozdziale 15, a potem jeszcze ponowione w rozdziale 17. Obietnicę otrzymał Abraham. Będziesz ojcem mnóstwa. Polecił Abrahamowi wyjść z namiotu i rzekł: spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham nie miał dziecka i widział, że nie ma szans na dziecko. A to Bóg mówi mu: będziesz miał takie potomstwo, że się go zliczyć nie da. Dopiero autor listu do Hebrajczyków nam wyjaśni w rozdziale 11, że to jest potomstwo wiary. Nie chodzi o potomstwo przez zrodzenie, ale poprzez udział w wierze. A zatem niesłychanie ciekawa kwestia. Dziećmi Abrahama są ci, którzy potrafią uwierzyć i zawierzyć nadziei wbrew nadziei. Potem zaś rzekł do niego: ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy. Pochodził z Mezopotamii, rozumiał język akkadyjski i wiedział, co znaczy słowo, które Bóg do niego rzekł. Przypomnijmy sobie, wracając, z akkadyjskiego birit: zabić zwierzę, a potem przerąbać na połowę. I to uczynił właśnie Abraham, takie przymierze zawarł. Te połowy postawił naprzeciwko siebie i o zachodzie słońca, kiedy nastał mrok, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. To Bóg przechodził, a potem przeszedł Abraham między tymi połowami zwierząt. Wszedł w środek jakby tych zwierząt, związał się przymierzem z Bogiem. Potomstwu temu Twemu daje ten kraj od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I liczne potomstwo. To były dwa przymierza z pojedynczymi ludźmi, z Noem i z Abrahamem. Teraz Bóg przechodzi do czegoś większego. Znowu woda Morza Czerwonego, gdzie trzeba było obmyć naród. Obmyć także ich z niewoli, czyli zgładzić tych, co ich ciemiężyli, Egipcjan. Obmyć świat ze zła. Mojżesz wyszedł na wysoką górę. Widzimy górę Mojżesza na Synaju, na samym szczycie, lekko bielejący punkcik kapliczka. Tam dziś wskazuje się miejsce, gdzie przebywał Mojżesz. Aby zrozumieć, nawiązać łączność z Bogiem i ustalić zasady przymierza. W rozdziale 20 czytamy: wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej i z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Czcij ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Oto prawo przymierza. Tylko część wybrane, dekalog. Wszystko albo nic. Oto dziś uświadommy sobie, ileż to ludzie mają bożków, jak bardzo zdewaluowany został język także w przestrzeni publicznej, jak ludzie zapominają o świętym dniu. Już nie szabat dla nas, dzień pański. Cześć rodzicom. Rodzice, którzy nie potrafią przyjąć daru życia. Nie będziesz zabijał. Jeśli mamy tu prawo przymierza tak jasne, czy potrzeba coś więcej? Nie będziesz cudzołożył. Lud Boży czekał na Mojżesza, rozłożony obozem. Jest święty namiot, miejsce spotkania z Bogiem i widzimy ołtarz całopalenia i wyłączona przestrzeń święta, bo święty w Starym Testamencie to znaczy wyłączony od codziennego użytku. Dlatego cały dziedziniec święty wyłączony jest z codziennego użytku, z profanum. I Mojżesz przynosi dekalog. Takie dwie małe tabliczki. Jakie mogła mieć wymiary taka tabliczka? Każda z nich? Może 1 metr długości? 0,5 metra szerokości? Nie wiemy jaka grubość. 8-10 centymetrów? Taki kamyczek ileż to może ważyć? 100-150 kilogramów? I wszystko to trzeba było włożyć do arki zrobionej z drewna akacjowego, wyłożonej złotem, cheruby, wymiarę 2,5 łokcia, 1,5 łokcia na 1,5 łokcia. A łokieć, czyjego on? Czy księdza proboszcza? Czy mój? A może jednej z najmłodszych uczestniczek, tam Basia siedzi. Jakby jej łokieć zmierzyć, to ciekawe, jaka byłaby różnica. Bo jak Iciek chciał założyć geszeft, to znalazł sobie ryfcie. Iciek miał 2 metry bez 2, a ryfcia miała 150, jak kapelusz założyła. Ryfcia, ty będziesz moja żona, ja twoja żona. Tak, bo my będziemy razem prowadzić interes. Bo kiedy będziemy sukno kupować, to ja mój łokieć mierzyć. A kiedy będziemy sukno sprzedawać, to ty twój łokieć mierzyć. Interes? Tu przyjęliśmy średni łokieć, 0,5 metra. Warto zwrócić uwagę, że przykrywa arki z tymi cherubami nazywa się przebłagalnią, bo tą przebłagalnię arcykapłan skrapiał krwią zwierząt przebłagalnych. Ale te cheruby oznaczają, że tu jest Bóg, to jest miejsce obecności Bożej. Cheruby osłaniają skrzydłami takie miejsce, gdzie mieszkał Bóg. Ale arka stała w miejscu najświętszym, gdzie tylko arcykapłan mógł wejść tylko raz w roku, w święto przebłagania, w Jom Kippur. I ta arka zawierała tablicę dekalogu, laskę Aarona i kosz z manną. powiedzieliśmy, że jedna tablica to jest 150 do 200 kilo, druga tablica 150 do 200 kilo, to już mamy 300 albo 400 kilogramów, a drewionko przecież to następne 200 kilo. I proszę wędrować z taką arką z Synaju 1000 kilometrów do Jerozolimy. Niestety, już pod Synajem, już tam naród nie okazał się wierny. Za długo Mojżesza nie było. I w 32 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy o złotym cielcu. Napatrzyli się w Egipcie na byka Apisa i takiego samego zrobili. To Twój Bóg, Cię tak On Cię wyprowadził. Trudno było myśleć o Bogu duchowym, ale Bóg poinformował Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój. Moi drodzy, to są najważniejsze przymierza Starego Testamentu z Noem, z Abrahamem i wreszcie przymierze z całym ludem na Synaju. To przymierze zostało odnowione w Sychem po wejściu do ziemi obiecanej pod wodzą Jozuego, 24 rozdział Księgi Jozuego. Jest też przymierze zawarte z Dawidem, druga księga Samuela, rozdział 7 i psalm 89. Warto by te teksty wszystkie przeczytać, ale byśmy tu musieli chyba dość długo przebywać. Już prorok Jeremiasz, który żył na przełomie VII i VI wieku, kiedy zapowiadał też upadek Jerozolimy, zapowiedział również, że to przymierze, które było, jest niewystarczające. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach. Wyrocznia Pana, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, a oni zaś będą mi narodem. Na 6 wieków przed przyjściem Chrystusa Bóg zapowiada nowe przymierze. A w międzyczasie zmienia się rozumienie przymierza. W 3 wieku przed Chrystusem, kiedy już Ziemia Święta jest łączona do Wielkiej Hellady i język grecki zawładnął wszechwładnie w całym Imperium Greckim, w całej Helladzie, postanowiono w Aleksandrii przełożyć Stary Testament z języka greckiego na język, z języka hebrajskiego na język grecki. I termin berit przełożono terminem diateke. Ale diateke oznacza nie tyle przymierze, co testament. A testament dopiero wtedy ma znaczenie, kiedy testator, ten, który wystawia testament, umiera. 3 wiek przed Chrystusem całe Pismo Święte przygotowuje się do tego, że ten, który zawrze nowe przymierze, musi umrzeć. Testament, zarządzenie, decyzja, a dopiero na dalszym planie przymierze. Niesłychana rzecz. Zawarli tak taką myśl już w III wieku przed Chrystusem. Jeśli będzie nowe przymierze zawarte, to ten, który je zawrze, odda życie. I oto nadszedł czas. Nowe przymierze. W czasie ostatniej wieczerzy już wtedy zostało wstępnie zawarte. Już wtedy Jezus był gotowy na śmierć. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówił dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Mamy tłumaczenie: będzie wylana, i tak mówimy w każdej mszy świętej. Ale właściwie tam użyty jest czas, który określamy taką nazwą aoryst. Coś, co raz się stało, cały czas trwa i jego skutki trwają. I można powiedzieć: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która teraz jest, teraz się wylewa i wylewa i wylewa i cały czas się wylewa i skutki tego wylewania trwają. Wylała się dokładnie raz na krzyżu, ale wciąż jest to aktualne. Moi drodzy, przechodzimy już do nas. To było fajnie, jak Bóg zawierał przymierze z człowiekiem w Starym Testamencie, z Noem, Abrahamem, to wielkie postacie. Abraham, ojciec mnóstwa, ojciec narodu wybranego i ojciec wszystkich wierzących. Mojżesz, który tak wielkich dzieł dokonał, Bóg przez niego. A oto przymierze, które już nie ktoś tam, kiedyś tam, gdzieś tam daleko, ale tu i teraz zawiera Bóg z człowiekiem. I niesłychaną rzeczą jest to, że ten człowiek jeszcze mówić nie potrafi, a Bóg już bierze go w swoje ręce. Ja i Bóg, rodzice, występują w imieniu tego dziecka, ale czy oni sobie uświadamiają, że dokonuje się coś tak niesłychanego, że ich dziecko Bóg bierze w swoje ramiona, otacza pieczą opatrzności? I nam się to przydarzyło. Ale też potrzebna była woda. I namaszczenie krzyżmem świętym. Namaszczenie, które znowu trzeba by o namaszczeniu cały wykład przeprowadzić. Namaszczano kapłana, króla i proroka. To małe dzieciątko, a więc każdy z nas otrzymał udział w Chrystusowym królestwie, kapłaństwie i proroctwie. Dlatego mogliśmy dziś uczestniczyć w Eucharystii, bo inaczej bez tego namaszczenia i bez tego kapłaństwa nie mielibyśmy do tego prawa. Biała szata, która symbolizuje czystość, godność dziecka Bożego i światłość Chrystusa, bo człowiek zostaje objęty światłością, czyli przestrzenią Bożego działania. Skojarzenie ciekawe, które łączy się z początkiem stworzenia. I rzekł Bóg: niech się stanie światłość. I stała się światłość. Nie było słońca, nie było księżyca, nie było gwiazd. Stała się światłość, czyli przestrzeń Bożego działania. ale na chrzcie jeszcze otrzymaliśmy imię. Imię, przez które zna nas Bóg. Zna każdego z nas po imieniu, to znaczy wie o nas wszystko dogłębnie, tak do końca. Zawarliśmy przymierze z Bogiem bardzo osobiście. A zatem jesteśmy zobowiązani do przyjęcia prawa przymierza. Dekalog, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. I dwa przykazania miłości, jako najważniejsze przykazania, które wynikają z przymierza. Kolejne przymierza, jakie w naszym życiu miały miejsce. Wierzmowanie jest dopełnieniem chrztu, otrzymaniem mocy Ducha Świętego po to, aby stać się już nie tylko Chrystusowym, należącym do Niego, ale by stać się Jego apostołem. Bardzo ważnym przymierzem jest małżeństwo. To jest przymierze męża i żony nie tylko między sobą, ale między nimi a Bogiem. Kontrakt cywilny to jest umowa tylko między mężczyzną a kobietą. Sakrament małżeństwa to jest przymierze mężczyzny i kobiety między sobą i z Bogiem. Zakotwiczenie rodziny w Bogu. Niezwykle ważne. Kapłaństwo to jest zawarcie przymierza z Chrystusem, bo kapłan staje się wtedy alter Christus, drugim Chrystusem i Jego zastępcą na ziemi, po to, by mógł w Jego imieniu występować. Także to przymierze, ponieważ niestety nie zawsze jesteśmy wierni, mamy możliwość odnawiać przez pokutę i przez Eucharystię. Ale w Eucharystii, ilekroć bierzemy udział, krew Chrystusa wylewa się za nas. Cała Eucharystia to jest przeżycie całej historii zbawienia, łącznie z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Podobnie takim przymierzem są też śluby zakonne. Moi drodzy, można by o tym wszystkim mówić w wielu szczegółach. Dzisiaj, na dzisiejsze czasy, przede wszystkim najbardziej chciałbym podkreślić tę prawdę. Wszystko albo nic. Konieczność przyjęcia całego dekalogu i przykazań miłości. I ktokolwiek podważa którekolwiek z przykazań, zrywa przymierze z Bogiem. To niesłychanie ważne, byśmy to rozumieli. Tak bardzo dzisiaj trzeba mocnego świadectwa wierności Bogu, aby mogło dojść do odnowienia przymierza między wiernymi a Bogiem. I dlatego Chrystus powołuje nas na apostołów, po to, byśmy umieli przekazać tę prawdę wszystkim młodym ludziom, że nie można pertraktować, decydować o życiu najbardziej bezbronnej istoty, która jest pod sercem matki, i decydować, co ja mogę zrobić, a co nie mogę zrobić. Przykazanie jest bardzo jasne. Nie zabijaj. ale też trzeba jasno powiedzieć, jeśli zdarzy się, że dzieciątko umiera w łonie matki, co ma mama zrobić? Ma prawo do tego, by to dziecko pogrzebać? I mocno ufamy, że takie dziecko staje się aniołkiem w niebie. Ale może podzielę się jednym bardzo ciekawym spostrzeżeniem. Niedawno leży kobieta, umiera. Umiera na inne choroby, nie na COVID. Dlatego przyszły inne kobiety do niej, koleżanki, ją odwiedzić. I zaczyna się rozmowa. Bardzo boję się śmierci. Jak to się boisz śmierci? Właściwie do śmierci się nie boję, tylko boję się, jak spojrzę w oczy mojemu dziecku, które zabiłam. Przecież ono tam jest. Czy wyjdzie przede mnie? Nastała cisza. I ktoś odpowiedział: to zanim umrzesz, porozmawiaj z tym dzieckiem. Powiedz, jak trudniej byłaś sytuacja, jak to wszystko było. Rozwiąż ten problem przed Bogiem i z tym dzieckiem. A jest, drodzy, jest wielkie Boże miłosierdzie, ale musi być skrucha. Jeśli człowiek żałuje za grzech, może przymierze odnowić. Może mieć dar przebaczenia, ale musi być żal za grzech. Bez tego nie ma odnowienia przymierza. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedyś przyjdzie nam stanąć przed Bogiem, który tak bardzo nas ukochał, że od niemowlęcych czasów wziął nas w swoje ręce i pragnął prowadzić przez całe życie. Otoczyć płaszczem swej opieki, dodawać siły, dodawać zdolności, prowadzić, ochraniać. Wystarczy tylko, abyśmy chcieli naprzeciw tego Boga wychodzić. Tylko tyle i aż tyle. Tak bardzo zostaliśmy obdarowani. Tak się umawialiśmy z księdzem proboszczem, że ma być 45 minut. W związku z tym muszę kończyć, bo dochodzi te 45 minut. Jeszcze są 2 minuty na pytania, gdyby ktoś chciał zapytać. No, trochę mi smutno, że ojciec Leon nie mógł przyjechać dzisiaj do was, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, że ja przyjechałem. Mam pełną świadomość, że tylko dotknąłem tematu, bo każde z tych wątków można było rozwijać i, jak powiedziałem, cały rok byłoby o czym mówić. Ale Pismo Święte jest tak bogate, że do końca życia go nie zgłębimy. Bóg zapłać, szczęść Boże. Chyba że jak ktoś ma pytanie, to proszę podejść do mikrofonu i pytanie zadać. Jeśli potrafię, spróbuję odpowiedzieć. Skoro pytań nie słychać, nie widać, pięknie dziękuję. Może na zakończenie zawierzmy Bogu nasze życie, nasze rodziny, naszą ojczyznę, naszą parafię, wszystkie te sprawy, które leżą nam na sercu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Księże profesorze, myślę, że będę wyrazicielem tutaj naszego zdania wspólnego w imieniu nas wszystkich, całej szczególności wspólnoty ruchu Światło Życie Wody Jordanu. Chciałbym serdecznie podziękować księdzu profesorowi za znakomity wykład, za to, co ksiądz do nas przekazał o przymierzu, o tym, jakie ma znaczenie dla naszego życia. Myślę, że również to, co wynika z tego przymierza, jeśli chodzi o przede wszystkim nasze prawdy wiary. Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże.
Gdyby ktoś chciał poczytać coś więcej, ojciec Augustyn Jankowski już dawno temu wydał książkę Biblijna teologia zbawienia. Augustyn Jankowski, Biblijna teologia zbawienia. Tam część z tych rzeczy, o których mówiłem, no oczywiście znacznie szerzej można poczytać na ten temat.